Blokada ronda. W czasie Wielkiej Solidarności imprezy i manifestacje organizowano na wielką skalę. Po latach spędzonych w lęku i samotności ludzie postanowili spotykać się w grupach co najmniej wielotysięcznych. To wtedy Dziady i Kordian były grane w katowickim Spodku. To wówczas wielotysięczne tłumy uczestniczyły w marszach, wiecach i uroczystościach. Jednym z takich eventów była blokada ronda. Trwała 3 dni. 3 do 5 sierpnia 1981 roku rondem, które zablokowano, było skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi, dzisiejsze rondo Romana Dmowskiego. Było to wówczas komunikacyjne serce stolicy. 30 lipca 1980 roku w odpowiedzi na obniżenie tydzień wcześniej i tak niewysokich kartkowych przydziałów mięsa i jednoczesne podniesienie jego cen, już wcześniej wysokich, Solidarność zapowiedziała protesty. Na 3 sierpnia zaplanowano demonstracyjny przejazd ciężarówek, autobusów i taksówek przez Śródmieście Warszawy. W Krakowie, Łodzi i w dziesiątkach innych miast odbywały się w tym czasie marsze głodowe. W komunie o wszystkim, także o cenach, decydował rząd. Wolny rynek był w systemie sprawiedliwości społecznej zjawiskiem nieznanym. Ograniczanie dostaw i zmniejszanie przydziałów kartkowych nie było wynikiem konieczności. Doprawdy trudno uwierzyć, że Polska, kraj od wieków będący spichlerzem Europy, 30 kilka lat po wojnie stanął na krawędzi głodu. Braki w zaopatrzeniu w żywność były wynikiem świadomej polityki władz. Żywność magazynowano, tak by po wprowadzeniu stanu wojennego wytworzyć wrażenie poprawy zaopatrzenia. Komuniści dążyli do wytworzenia w społeczeństwie wrażenia, że to sierpniowe strajki i powstanie Solidarności zaowocowały spustoszeniem rynku. Jaruzelski chciał zmęczyć społeczeństwo, pogrążyć je w apatii. Jego celem było przecież wprowadzenie stanu wojennego, pacyfikacja narodu. 3 sierpnia 1981 roku o godzinie 10 ciężarówki i autobusy ruszyły. Na rondzie czoło kolumny zostało zatrzymane przez milicyjną blokadę. Protestującym uniemożliwiono przejazd przed znajdującym się kilkaset metrów dalej gmachem Komitetu Centralnego PZPR. Do stojących autobusów i ciężarówek dołączyły tramwaje. Pantografy poszły w dół. Jak wszystkie imprezy organizowane przez Solidarność, także blokada ronda imponowała doskonałą organizacją i porządkiem. Tak było zawsze, kiedy Solidarność brała we władanie jakikolwiek fragment terytorium PRL-u. Taki teren natychmiast stawał się enklawą porządku w oceanie PRL-owskiej, sowieckiej byle jakości. Na obszarze, gdzie ludzie organizowali się sami, bez pomocy komuny, znikał brud, bałagan, chamstwo. Nikt nie naruszał porządku, którego dla uniknięcia prowokacji pilnowała straż robotnicza. W pierwszym autobusie zorganizowano bar. W drugim ulokowało się kierownictwo akcji, w trzecim centrum informacji dla obywateli i dla prasy. Dalej był punkt sanitarny. Na terenie blokady zniknęła też wszechobecna w komunie nuda. Z boku ronda, tam gdzie dziś mieści się patelnia przed stacją metra Centrum, wybudowano estradę, na której wystąpili Jacek Fedorowicz i Jan Pietrzak. Emitowano zapis rozmów w stoczni z sierpnia 1980 roku. Prowadzono wykłady, recytowano wiersze. W kilka godzin otwarto wystawę poświęconą sierpniowi. Warszawiacy odebrali blokadę bardzo dobrze. Pomimo pewnych uciążliwości, komunikacja miejska w Warszawie działała w czasie blokady jeszcze gorzej niż zwykle, przechodnie popierali blokujących. Blokadę zakończono 5 sierpnia. Wszyscy osiągnęli swoje cele. Solidarność pokazała siłę i Solidarność właśnie. Władza pokazała, że jest zdeterminowana, by bronić Komitetu Centralnego PZPR, czyli siebie samych. i własnych interesów. Wojciech Tomczyk. Blokada Ronda, latem 1981 roku. Strajk warszawskiej komunikacji w sierpniu 1981 roku to jedno z bardziej spektakularnych wydarzeń karnawału Solidarności. Znalazłem się na rondzie zupełnie nieoczekiwanie. Z dwojgiem dzieci w wieku 7 i 8 lat pakowaliśmy się do wyjazdu na Mazury. Nagle wpadło dwóch mężczyzn, którzy powołując się na Seweryna Jaworskiego z regionu Mazowsze, kategorycznie zażądali, bym jechał z nimi na strajk. Seweryna znałem wcześniej. Uroczy chaos organizacyjny również, więc zabrałem dzieciaki i pojechaliśmy. Na znanym skrzyżowaniu ulic panował dziwaczny bałagan. Tramwaje i autobusy tkwiły w nieoczekiwanych miejscach. Widać było ponure kordony ZOMO i ruchliwy, podenerwowany tłum. Ktoś mi rzucił w ucho ocenę sytuacji. Jesteśmy o jedno rondo za blisko. Jak wiadomo, przy następnym rondzie stał ówczesny Komitet Centralny naszej partii. Powodem strajku była fatalna sytuacja zaopatrzeniowa. Kiedy wypchnięto mnie na scenę, zacząłem tak. Pozdrawiam klasę robotniczą, której przez 30 lat wmawiano, że tu rządzi i ona uwierzyła. Dziś rządzi na rondzie. Nie należy się denerwować z powodu kolejek po mięso. One świadczą o tym, że mięso jest. Jeżeli gdzieś mięsa nie starczy dla wszystkich, to losować. Samochody się losuje, kiełbasę też można i wątróbkę. Socjalizm loteryjny wprowadźmy. Wylosujesz, żyjesz. Nie, to kopaj już. Po cholerę nam, pechowcy. To się wszystko w pale nie mieści, jak powiada milicjant, który mi cielęcinę do domu przynosi. Grożą nam, że sąsiedzi mogą wkroczyć do akcji, ale ponieważ grożą najlepszymi przyjaciółmi, to się nie boimy. Dzięki sąsiadom zimę mieliśmy lekką. Wszystkie granice waciakami obłożyli. A prawdę mówiąc, socjalizm jest jak papier toaletowy. Ciągle się rozwija i zawsze do D. Wprowadźcie socjalizm na Saharę. Po tygodniu piachu zabraknie. Itd. itp. Występ trwał około godziny. Moje dzieci, Jasia i Mikołaj, kręciły się pod nogami. Ludzie podawali mi jakieś fanty, soczki do picia, nawet barszczyki z krokietami przyniósł im kelner z hotelu. Kiedy śpiewaliśmy w wielkim uniesieniu, żeby Polska była Polską, w sercu Warszawy, obok pałacu Stalina, wiedziałem, że zwyciężymy. Chwilę po skończeniu występu dwaj esbecy złapali mnie pod ramiona, wpakowali do suki i zawieźli na długie przesłuchanie. Wypuszczony po wielu godzinach, miałem już pewność, że Polska wygra. Wściekłość esbeków była przekonująca, przerażenie autentyczne. Jan Pietrzak. Bogdan Borusewicz. To on zaprojektował strajk w sierpniu 1980 roku. W mieszkaniu Piotra Dyka 8 sierpnia fetowano wypuszczonych z więzienia działaczy Ruchu Młodej Polski, Dariusza Kobzdeja i Piotra Szczudłowskiego. Na domowej imprezie zgromadziły się wszystkie odłamy trójmiejskiej opozycji antykomunistycznej. Być może właśnie, korzystając ze sporej liczby osób i ogólnego rozgardiaszu, Bogdan Borusewicz zrobił w trakcie tego spotkania krótką naradę na temat potrzeby zorganizowania strajku w gdańskiej stoczni. Bezpośrednią jego przyczyną było ostateczne zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz. Najważniejsze ustalenia zapadły na schodach i na podwórku. Co ciekawe, obecny wówczas Wałęsa odnosił się niechętnie do idei protestu, ale ostatecznie zgodził się wziąć udział. Faktem jednak pozostanie, że kluczowego dnia, 14 sierpnia 1980 roku, strajk zainicjowali Jerzy Borowczak, Ludwik Prądzeński i Bogdan Felski, bez Wałęsy. Do dziś nie wiadomo, dlaczego pierwsze kilka godzin strajku spędził on poza stocznią. Bogdan Borusewicz był cichym architektem protestu w gdańskiej stoczni. To on pomagał zorganizować Straż Robotniczą, która pilnowała porządku i zapobiegała prowokacjom. Bogdan Borusewicz był też aktywny przy pisaniu postulatów strajkowych. Wielu przyjaciół nazywało go Borsukiem. Oddawało to dobrze jego styl bycia. Małomówny, skryty, ostrożny. Lubił zachowywać wiele tajemnic podziemia wyłącznie dla siebie. Niektórzy przypisywali to pochodzeniu jego rodziców z Wileńszczyzny, gdzie antykomunizm łączył się z poważnym traktowaniem zagrożenia ze strony komunistów. Borusewicz zawsze chodził sam, swoimi drogami. W 1968 roku, w czasie rewolty studentów, był uczniem liceum plastycznego w Gdyni. Zdobył strajkowe ulotki i powielał je w ciemni fotograficznej, robiąc odbitki na papierze fotograficznym. Wtedy po raz pierwszy SB wpadła na jego trop i po procesie został skazany na surową karę 3 lat więzienia. Na szczęście latem 1969 roku władza cofnęła się i zatrzymani w czasie wydarzeń marcowych wyszli na wolność. Borusewicz jedzie wtedy do Lublina na jedną z dwóch katolickich uczelni, słynny KUL. Tam odbywa przyspieszoną edukację opozycyjną. Po powrocie do Gdańska szybko znajduje drogę do Komitetu Obrony Robotników. W końcu lat 70. jest ważnym łącznikiem między trójmiejską opozycją a korowcami. Umiejętności doskonałego organizatora wykorzystuje w czasie sierpniowego strajku. Ale gdy wybucha wielki ruch Solidarności, wszystkie jego zalety konspiracyjne zaczynają być kulą u nogi. Solidarność staje się masowym ruchem opartym na systemie demokratycznych wyborów. Małomówny, mrukliwy Borusewicz przegrywa rywalizację z domorosłymi trybunami ludowymi, którzy robią kariery jako przedstawiciele wielkich zakładów pracy. Słynna była agresywna zaczepka w czasie jednej z burzliwych dyskusji na temat kształtu Solidarności. A pan to zasadniczo jaki zakład reprezentuje? Takie były skutki tego, że do ruchu Solidarności zapisywało się coraz więcej osób, które nie znały przedsierpniowego panteonu opozycjonistów. Borusewicz z coraz większą irytacją obserwuje powstawanie rozdętego aparatu związkowego. Zaczyna też zauważać, że u części działaczy pojawia się interesowność i strojenie się w piórka. To wszystko jest mu jak najbardziej obce i jesienią 1981 roku powoli odsuwa się od związku. Ale konspiracyjny siódmy zmysł każe mu wyczuwać zbliżającą się konfrontację siłową z władzą. Po cichu przygotowuje bazę poligraficzną na czarną godzinę. 13 grudnia ogłoszenie stanu wojennego wcale go nie zaskakuje. Nie daje się złapać bez piece i przez kolejne 5 lat jest jednym z najsprawniejszych działaczy podziemia. Po 1990 roku próbuje jeszcze zaangażować się w działalność związkową, ale znów po pewnym czasie uznaje, że nie jest to jego wymarzony cel życia. Wraca do polityki. Piotr Semka. Brygada Kryzys. Ten zespół muzyczny to najważniejszy głos ostrego rocka w okresie karnawału Solidarności. Grupa powstała w lipcu 1981 roku w Warszawie. Została zorganizowana przez Tomasza Lipińskiego, urodzony 1955, byłego lidera punkowej grupy Tilt i Roberta Brylewskiego, 1961-2018, z grupy Kryzys. Już sama nazwa dobrze wpisywała się w nastrój lat 1978-1981, a teksty na przykład I tak już nie ma nic oddawały wzburzenie i niezgodę młodego pokolenia na PRL. Zespół miał otworzyć swoim koncertem pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność, ale związkowcy wystraszyli się nieco ostrego, postpunkowego brzmienia, które mogłoby być szokiem dla starszej części delegatów. Nawiązaniem do ówczesnej robotniczej rewolucji była okładka płyty z utworami zespołu Kryzys, będącego poprzednikiem Brygady Kryzys, wydanej w 1981 roku przez francuską firmę Barclay, z materiałem nagranym w trakcie próby zespołu w Domu Kultury Ursus. Widnieje na niej uśmiechnięty robotnik wspinający się po schodach wielkiej rafinerii. Tak Francuzi postrzegali solidarnościową rewolucję i taka była siła przyciągania na zachodzie ówczesnego, owianego aurą rewolucji, polskiego rocka. Piotr Semka. C. Wiesław Chrzanowski, 1923-2012. Żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, który wspólnie z Janem Olszewskim napisał projekt statutu NSZZ Solidarność. Choć był związany z Wielkopolską, jego rodzice mieli tam majątek, to większość życia spędził w Warszawie. Tu się urodził i tu zmarł. Podobnie jak jego ojciec, Wiesław Senior, który był profesorem Politechniki Warszawskiej, Wiesław Junior też zajmował się polityką. Wiesław Senior blisko współpracował z Wojciechem Korfantym. Dwukrotnie zasiadał w rządzie, piastując tekę ministra przemysłu i handlu, raz u premiera Grabskiego, innym razem w rządzie Witosa. Wiesław Chrzanowski Junior, późniejszy marszałek Sejmu, również był sposobiony przez ojca do polityki, choć sam marzył o aktorstwie. Dojrzewał w atmosferze dyskusji politycznych. Jego wyobraźnię kształtowała również historia pisana przez Berenta, Gąsiorowskiego i Parandowskiego. Gdy miał 15 lat, otrzymał od ojca Myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego i od tego czasu sam zainteresował się polityką. Najpierw założył organizację polityczną, później sprawował różne funkcje w przedwojennym harcerstwie. Już w czasie wojny przystąpił do Młodzieży Wielkiej Polski. 3 lata później organizował konspiracyjną Młodzież Wszechpolską. Jako żołnierz walczył w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej. Walczył w Powstaniu Warszawskim, a po wojnie podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Politycznie zaś zaangażował się w działalność Stronnictwa Pracy. Za swoją aktywność był dwukrotnie więziony przez komunistów w latach 40. i 50. Przez kilkanaście lat, mimo zdanych egzaminów, komuniści odmawiali mu prawa do uprawiania zawodu adwokata. Został wreszcie radcą prawnym, specjalizującym się w prawie spółdzielczym. Równolegle prowadził działalność naukową, z czasem uzyskując tytuł profesora zwyczajnego nauk prawnych. W czasie odwilży, po 1956 roku, Wiesław Chrzanowski nawiązał bardzo bliską współpracę z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, która trwała aż do śmierci prymasa. Został też doradcą Episkopatu Polski. To między innymi dzięki Chrzanowskiemu powstały w latach 70. minionego wieku niezależne organizacje młodzieżowe o orientacji narodowo-katolickiej. Z jego inspiracji powstał Ruch Młodej Polski. W 1980 roku wielu uczestników spotkań z profesorem zostało działaczami i liderami NSZZ Solidarność. On sam zaś w 1980 roku został doradcą związku. Był współautorem statutu NSZZ Solidarność. Nie miałem najmniejszej wątpliwości, że Polska odzyska niepodległość, mówił przed laty Wiesław Chrzanowski. Kwestią było tylko to, czy ja tego dożyję. Dożył. W wolnej Polsce został współtwórcą zjednoczenia chrześcijańsko-narodowego, nawiązującego ideowo do nurtu narodowego w II RP. Po pierwszych wolnych wyborach w 1991 roku Wiesław Chrzanowski został wybrany na marszałka Sejmu pierwszej kadencji. Piastował także stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W 2005 roku został kawalerem Orderu Orła Białego. Zmarł 7 lat później. Mateusz Wyrwich. D. Demokracja socjalistyczna. Demokracja socjalistyczna jest to monumentalny idiotyzm. Nic podobnego nie istnieje. Po prostu każdy przymiotnik dodany do słowa demokracja unieważnia to słowo. Przeto demokracja socjalistyczna była i jest oksymoronem, wyrażeniem wewnętrznie sprzecznym. Niestety propaganda działa i jest skuteczna m.in. dlatego, że ludzie nie zastanawiają się nad tym, co słyszą. Programowe ignorowanie przekazu propagandowego paradoksalnie może zwiększyć jego skuteczność. W PRL-u wszystkie media powtarzały takie sformułowania jak demokracja socjalistyczna po kilkadziesiąt razy dziennie. Sformułowanie to było obecne w każdym wydaniu wszystkich gazet. W tej sytuacji każdy człowiek żyjący poza klasztorem klauzurowym czy eremem kamedulskim stykał się z tym zwrotem kilka razy dziennie. Skoro o czymś się mówi, to znaczy, że to istnieje. Później byty tego rodzaju nazwano faktami prasowymi. Przyjrzyjmy się organom demokracji socjalistycznej i ich działaniu. Sejm, naczelny organ władzy państwowej, wszystkie decyzje podejmował jednogłośnie. Parlament, który podejmuje decyzje jednogłośnie, po prostu nie ma racji bytu. Ta sytuacja trwała od lat 50. do końca lat 80. Jeśli któryś poseł wyłamał się z jednomyślności, mówiono o tym potem latami, a poseł znikał. Nominalna, kolegialna głowa państwa, Rada Państwa, znana była głównie ze sformułowania Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski, stanowiącego dramatyczne clue każdego komunikatu o wykonaniu kary śmierci. Rada Narodowa to była oficjalna nazwa sitwy żerującej na dzielnicy, gminie, powiecie czy województwie. Im większa jednostka administracyjna, tym sitwa była większa i bardziej złożona. Oficjalne związki zawodowe dziarsko współpracowały z partią w dziele trzymania pracowników za twarz. W socjalizmie, w świecie niczym z powieści Orwella, każda instytucja była własnym zaprzeczeniem. Nazwy instytucji należało rozumieć nie tak, jak one brzmiały, tylko dokładnie na odwrót. Oddziały terrorystyczne nazwano Służbą Bezpieczeństwa, partyjne bojówki – milicją obywatelską. Atomizacją społeczeństwa kierował oczywiście Front Jedności Narodu, a wszystkim kierowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Jak mówiono, ani partia, ani zjednoczona, a zwłaszcza nie polska i nie robotnicza. Przy okazji warto zauważyć, że przymiotnik socjalistyczny miał moc. Jak wiadomo, każde magiczne zaklęcie ma moc. Porządne zaklęcie ma też naturę paradoksalną, ambiwalentną. Może działać w te i we w te, uwznioślać i unieważniać jednocześnie. Po pierwsze, jeśli coś było socjalistyczne, to oczywiście nie podlegało krytyce, a nawet dyskusji, bo wszystko, co socjalistyczne, jest najlepsze z natury. Po drugie, wszelako przymiotnik ten wszystko unieważniał. To znaczy wysadzał w powietrze każdy rzeczownik, który dookreślał. Gospodarka socjalistyczna oznaczała gospodrakę. Bohater pracy socjalistycznej to najczęściej był krzykliwy moczymorda z Rady Zakładowej albo w najlepszym razie idiota, który pracował szybciej niż inni i w ten sposób dezorganizował ewentualne wysiłki kolegów. Socjalistyczna organizacja pracy znaczyła tyle, co burdel na kółkach. Co oznaczał zwrot socjalistyczne normy współżycia? Strach zgadywać. W szkołach próbowano lansować nawet moralność socjalistyczną. W praktyce okazało się, że oznacza to dwulicowość, upowszechnienie złodziejstwa, przekupstwa i wszechobecne pijaństwo. Zaiste, była w tym słowie moc. Solidarność nie używała tego słowa. Ludzie Solidarności mówili o demokracji, nie używając żadnych przymiotników. Wydaje się, że sztuka zaklinania rzeczywistości nie była im znana. Wojciech Tomczyk. Dlaczego właśnie Gdańsk? To, że w wydarzeniach sierpnia 80 właśnie Stocznia Gdańska imienia Lenina wysunęła się na czoło, było wynikiem splotu wielu czynników. Pierwszym i chyba najważniejszym była pamięć o rewolcie robotniczej grudnia 70. Poczucie krzywdy związanej z masakrą stoczniowców i nieuhonorowaniem ich śmierci tkwiło jak drzazga w podświadomości wielu pracowników zakładu, ale i szerzej mieszkańców Trójmiasta. Świadczyły o tym inicjowane przez Wolne Związki Zawodowe i środowisko pisma Bratniak próby składania kwiatów przy bramie stoczni. To, że Gdańsk stał się centrum wydarzeń, było efektem wyłonienia się w latach 70. silnej grupy wolnych związków zawodowych, która stała za planem strajku w sierpniu 1980 roku. Tradycje i traumę grudnia 70 miał też oczywiście Szczecin i stocznia imienia Adolfa Warskiego. Jednak siły opozycji były tam mniejsze i to wpłynęło na znacznie mniej dojrzałe sierpniowe postulaty polityczne towarzyszące żądaniom płacowym. Jakiś wpływ na to, że władze komunistyczne w Gdańsku nie zdecydowały się na szybką pacyfikację siłową, miało też rzadko podnoszone położenie Stoczni Gdańskiej w samym centrum miasta. Od dworca głównego PKP w Gdańsku do bramy stoczni jest około 900 metrów w linii prostej. W innych dużych miastach zakłady pracy, które stały się w sierpniu rozsadnikiem protestu, znajdowały się nieporównanie dalej. Przykładowo od centrum stolicy do Huty Warszawa był dystans 9,5 kilometra. Huta imienia Lenina oddalona jest od centrum Krakowa o 10 kilometrów. Zajezdnia autobusowa na ulicy Grabiszeńskiej we Wrocławiu, gdzie rodziła się Solidarność, jest oddalona od centrum Wrocławia o 3,5 kilometra. Centralne położenie stoczni w Gdańsku powodowało, że główna brama otoczona była ogromnym tłumem ludzi. Ich obecność na pewno utrudniała, choć nie uniemożliwiała w razie determinacji władz, interwencję siłową. Kolejną przyczyną szybkiego przekazywania wiedzy o trwaniu strajku był fakt, że między dworcem Gdańsk Główny a stacją kolejki SKM Gdańsk Politechnika pociągi przejeżdżały tuż obok murów stoczni. To dlatego stoczniowcy umieszczali na nich duże napisy „Strajk trwa” czy „Bóg, honor, ojczyzna”. W pamięci wielu gdańszczan utkwił wycięty z białego styropianu spory orzeł z zakazaną wówczas przez władze PRL koroną na głowie, który umieszczony został dokładnie przy trasie przejazdu pociągów. Był jeszcze jeden czynnik, w jakimś stopniu pomagający stoczni. W dniach 20-23 sierpnia w Sopocie odbywał się Międzynarodowy Festiwal Piosenki, który tradycyjnie gromadził wielu dziennikarzy z Polski i zagranicy. Do legendy przeszła nadaktywność ludzi cenzury, długo deliberujących nad dwiema piosenkami, które do wyboru przekazała reprezentantka Polski Izabela Trojanowska. W dość mało politycznej piosence „Tydzień łez”, według trójmiejskiej legendy, władze dopatrywały się aluzji do czarnego tygodnia w grudniu 70. Zaś w piosence „Tyle samo prawd, ile kłamstw” doszukiwano się krytyki epoki Edwarda Gierka. Niektórzy wskazują jeszcze na to, że pierwszym sekretarzem KWPZPR w Gdańsku był wtedy Tadeusz Fischbach, polityk dość liberalny jak na swoje czasy, który miał odrzucać pacyfikację stoczni przez MO i LWP. W tym sensie grudzień 70, swym cieniem tragedii, chronił protest robotników, którzy upomnieli się o pamięć poległych wówczas bohaterów. Tak czy inaczej, władze nie zdecydowały się na siłowe stłumienie protestu w ciągu pierwszego tygodnia jego trwania, a potem już liczba dziennikarzy zagranicznych była tak duża, że powtórki z grudnia 70 nie dałoby się już dokonać bez międzynarodowego skandalu. Piotr Semka. Dolinka Katyńska. Na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym w Warszawie stoją dwa pomniki poświęcone zamordowanym przez Sowietów. Obydwa tuż przy pomniku Gloria Victis, upamiętniającym ofiary Powstania Warszawskiego. Oba w tak zwanej Dolince Katyńskiej. Jeden został postawiony w 1985 roku przez komunistów. Umieszczony na nim kłamliwy napis głosił, że polskich żołnierzy w Katyniu zamordowali Niemcy w 1941 roku. Drugi pomnik mówił prawdę, iż w polskich żołnierzy zamordowali Sowieci w 1940 roku. Jego powstanie jest związane z czterema braćmi, którzy pomnik zaprojektowali, wykonali i zamontowali w 1981 roku. Umieścili na nim napis informujący, że zbrodni dokonali Sowieci. Czterej bracia to Andrzej, Arkadiusz, Sławomir i Stefan Melakowie z Warszawy. Stefan podczas lotu do Katynia zginął pod Smoleńskiem w 2010 roku. Bracia zostali zainspirowani do postawienia pomnika w 1978 roku przez kapelana Powstania Warszawskiego, księdza Wacława Karłowicza, który był ich historycznym mentorem. Pracę nad pomnikiem zaplanowano bardzo metodycznie. Najpierw bratanek Melaków zrobił projekt. W 1979 roku założono konspiracyjny Komitet Katyński. W jego skład, oprócz braci Melaków, weszli m.in. ksiądz Wacław Karłowicz i Wojciech Ziembiński. W tym samym roku rozpoczęto dyskretne rozmowy z warszawskimi kamieniarzami, którym zamierzano powierzyć do wykonania poszczególne elementy pomnika, tak by żaden z nich się nie zorientował, czego będzie dotyczyć całość monumentu. Pracowni metaloplastyki powierzono wykonanie części liter oraz 200-kilogramowego łańcucha, który miał okalać monument. Co kilka tygodni wykonane elementy pomnika zwożono na działkę Arkadiusza Melaka. Z końcem 1980 roku, kiedy rewolucja Solidarności dała wszystkim poczucie wolności, 10-tonowy pomnik był gotowy do montażu. Zdecydowano, że zamontowany zostanie na cmentarzu Powązkowskim w lipcu 1981 roku, na dzień przed rocznicą Powstania Warszawskiego. Wcześniej umówiono młodzież z NZS i organizacji niepodległościowych z kilku odległych od stolicy miast, by pomogli w pracach. Żaden z ochotników nie wiedział, o jakie prace chodzi. Sądzili, że będą porządkować powstańcze groby. By nie budzić podejrzeń dozorców, elementy pomnika zostały dowiezione na cmentarz przez ciężarówkę z przedsiębiorstwa oczyszczania miasta. Bez trudu też rozpoczęto wyładowywanie granitowych elementów. Po krótkim czasie pojawił się dyrektor cmentarza. Choć skonfundowany akcją, nie przeszkadzał w montażu. Godzinę później na nekropolię zjechali funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, ale też nie przeszkadzali. Na zakończenie prac zespół montujący pomnik odśpiewał hymn. Na popołudniowej mszy świętej w warszawskiej katedrze ksiądz Wacław Karłowicz poinformował o ustawieniu pomnika. W nocy jednak monument został zdemontowany przez funkcjonariuszy SB. 1 sierpnia Stefan Melak poinformował więc zebranych przy Dolince Katyńskiej o zrabowaniu pomnika przez esbeków. Sprawę jego zaginięcia zgłoszono do prokuratury, ale ta umorzyła śledztwo. Pomnik odnalazł się dopiero w 1989 roku. Władze stolicy zezwoliły na jego ustawienie dopiero w 1995 roku, jednak nawet w III RP komunistyczni aparatczycy postanowili cofnąć decyzję samorządu stolicy i uniemożliwić rozebranie fałszywego pomnika i postawienie monumentu braci Melaków. Ówczesny premier Józef Oleksy i szef Urzędu Rady Ministrów Marek Borowski, obaj z lewicy, wydali pisma wstrzymujące rozbiórkę pomnika fałszywki i zmontowania na nowo pomnika braci Melaków. Przez kilka miesięcy trwały przepychanki pomiędzy pomnikiem odnowionych komunistów a pomnikiem Komitetu Katyńskiego. W rezultacie w Dolince Katyńskiej stoją dziś dwa pomniki. Ten z czasów reżimu komunistycznego, stojący bokiem do pomnika Melaków i równolegle do pomnika Gloria Victis, pomnik konspiracyjnego Komitetu Katyńskiego Braci Melaków. Mateusz Wyrwich.